Rozdział 8. Wreszcie zdobyli się na ten krok. Podłużny pokój oświetlała jedynie przyćmiona lampa. Ściszony teleekran ledwie mruczał. Stąpając po puszystym, granatowym dywanie, mieli uczucie, że jest z aksamitu. Na drugim końcu pokoju, przy zawalonym papierami biurku, na którym stała lampa z zielonym abażurem, siedział O'Brien. Nawet nie podniósł głowy, gdy służący wprowadził Julię i Winstona. Winstonowi serce kołatało tak mocno, że lękał się, iż nie wydusi z siebie ani słowa. Wreszcie zdobyli się na ten krok. Tylko ta jedna myśl tłukła mu się po głowie. Już przychodząc tu postąpili nierozważnie, a fakt, że zjawili się razem, zakrawał na czyste szaleństwo. Chociaż każdy z nich dotarło tutaj inną drogą i spotkali się dopiero przed drzwiami O'Briena. Nawet wejście do budynku wymagało zimnej krwi. Zwyczajni ludzie bardzo rzadko bywali w domach członków wewnętrznej partii, czy choćby odwiedzali zamieszkane przez nich dzielnice. Cała atmosfera ogromnego wieżowca, jego bogactwo i przestronność, obce zapachy smacznych potraw i dobrego tytoniu, szybkie, bezszelestne windy, przemykający pośpiesznie służący odziani w białe kurtki, to wszystko onieśmielało. I choć Winston miał dobry pretekst, aby tu przyjść, prześladowała go myśl, że zaraz wyłoni się zza najbliższego rogu strażnik w czarnym mundurze, zażąda od niego dokumentów i każe mu się wynosić. Służący O'Briena, ubrany w białą kurtkę, wpuścił ich jednak bez słowa. Mały, czarnowłosy, o wydatnych kościach policzkowych i żółtawej, całkiem kamiennej twarzy, wyglądał na Chińczyka. Korytarz, którym ich poprowadził, wyłożony był miękkim dywanem. Ściany pokrywała kremowa tapeta. Wzdłuż podłogi biegła biała listwa. Wszystko aż lśniło czystością. To również onieśmielało. Winston nie przypominał sobie, aby widział korytarz, którego ściany nie lepiłyby się od dotyku niezliczonych ciał. O'Brien trzymał w palcach jakąś kartkę i studiował ją w skupieniu. Jego grubo ciosana twarz, pochylona tak, że widać było krogulczą linię nosa, sprawiała zarazem groźne i inteligentne wrażenie. Chyba przez 20 sekund siedział zupełnie bez ruchu. Następnie przysunął do siebie mowopis i podyktował wiadomość w osobliwym żargonie, którym posługiwano się w ministerstwach. Punkty 1.5.7 zatwierdzam całościowo. Stop. Punkt 6 propozycja 2 plus absurdalna, omal myślozbrodnia, skreślić. Stop. Antykontynuować prace budowlane do po uzysku plus pełnego kosztorysu. Stop. Koniec noty. Wstał nieśpiesznie i stąpając bezgłośnie po miękkim dywanie, ruszył w ich stronę. Kiedy skończył dyktować, urzędowa atmosfera nieco zelżała. Lecz O'Brien wciąż miał minę bardziej surową niż zazwyczaj, jakby był niezadowolony, że przeszkadzają mu w pracy. Oprócz przerażenia, Winston poczuł także zwykłe zażenowanie. Mógł się przecież po prostu głupio omylić. Czy miał jakikolwiek dowód, że O'Brien faktycznie spiskuje przeciwko partii? Opierał się tylko na wymianie spojrzeń i jednym dwuznacznym zdaniu. Reszta to zaledwie domysły zapoczątkowane snem. Nie mógł nawet w razie czego posłużyć się pretekstem, że wstąpił pożyczyć słownik, bo jak wytłumaczyłby obecność Julii? Mijając teleekran, O'Brien nagle jakby sobie coś przypomniał. Zatrzymał się, obrócił do ściany i przekręcił sterczącą z niej gałkę. Rozległ się głośny trzask. Teleekran zamilkł. Julia aż picnęła ze zdumienia. Mimo strachu, Winston też był zbyt zaskoczony, aby pohamować okrzyk Możecie wyłączyć teleekran?
Owszem, mogę, potwierdził O'Brien. Członkowie wewnętrznej partii mają ten przywilej.
Stali teraz dokładnie naprzeciw siebie. Potężna sylwetka O'Briena górowała nad Winstonem i Julią, a jego twarz wciąż była nieprzenikniona i sroga. Wpatrywał się surowo w Winstona, czekając, aż ten się odezwie. Ale czego oczekiwał? Nie dawało się wykluczyć, że O'Brien to po prostu bardzo zajęty człowiek, zirytowany, że przerwano mu pracę. Winston milczał. Po wyłączeniu teleekranu w pokoju zapanowała złowieszcza cisza. Każda sekunda trwała wieki. Winston z najwyższym trudem wytrzymywał spojrzenie członka wewnętrznej partii. Ale wtem w srogiej twarzy coś drgnęło i pojawił się na niej cień uśmiechu. O'Brien charakterystycznym gestem poprawił okulary.
Będziecie mówić sami, czy mam mówić za was?
Ja powiem, odparł bez wahania Winston. Teleekran naprawdę jest wyłączony?
Tak,
wszystko jest wyłączone. Nikt nas nie słyszy.
Przyszliśmy, ponieważ...
Zawahał się, po raz pierwszy zdając sobie sprawę z tego, jak niesprecyzowane są jego motywy. Nie wiedział, czego właściwie oczekuje od O'Briena, dlatego trudno mu było wyjaśnić, po co przyszedł. Brnął jednak dalej, świadom, że jego słowa mogą zabrzmieć szablonowo i pretensjonalnie. Wierzymy, że istnieje jakieś podziemie, jakaś tajna organizacja dążąca do obalenia partii i że wy jesteście z nią związani. Chcemy się przyłączyć i pomagać. Jesteśmy wrogami partii. Nie wierzymy w Anksoc. Jesteśmy myślozbrodniarzami i cudzołożnikami. Mówię o tym, bo pragniemy zdać się na waszą łaskę. Jeśli zażądacie, abyśmy popełnili jakąś zbrodnię, żeby obciążyć się jeszcze bardziej, jesteśmy gotowi. Umilkł i spojrzał za siebie, bo wydało mu się, że otwarto drzwi. I rzeczywiście. Drobny służący o żółtawej twarzy wślizgnął się do środka bez pukania. Niósł tacę, na której stała karafka i kieliszki.
Martin jest jednym z nas, oznajmił O'Brien.
Ustaw wszystko na okrągłym stole, Martin. Czy mamy dość krzeseł?
No więc możemy usiąść wygodnie i spokojnie porozmawiać.
Sobie też przysuń krzesło, Martin. To poważna sprawa. Na 10 minut możesz przestać być służącym. Mały człowieczek wykonał polecenie i usiadł bez skrępowania. Jednakże po jego zachowaniu wciąż można było poznać, że to służący, którego pan zaszczycił zaproszeniem do stołu. Winston przypatrywał mu się kątem oka. Człowiek ten zapewne przez całe życie grał pewną rolę i zdjęcie maski choćby na moment uważał za niebezpieczne. O'Brien ujął karafkę za szyję i napełnił kieliszki ciemnoczerwonym płynem. Zbudziło to w umyśle Winstona mgliste wspomnienie czegoś, co dawno temu widział na murze lub słupie. Ogromną neonową butlę, która migotała i gasła, sprawiając wrażenie, że jej zawartość wlewa się do pucharu. Kiedy patrzył z góry na swój kieliszek, płyn wydawał się niemal czarny, lecz w karafce połyskiwał rubinowym blaskiem. Zapach miał kwaśno-słodki. Winston zobaczył, że Julia podnosi kieliszek i wącha go z nieukrywaną ciekawością.
To wino, wyjaśnił z lekkim uśmiechem O'Brien. Na pewno znane jest wam z książek. Niestety nie trafia do zewnętrznej partii.
Znów spoważniał i podniósł kieliszek do góry. Sądzę, że powinniśmy zacząć od toastu. Za naszego przywódcę, za Emanuela Goldsteina. Winston
skwapliwie chwycił kieliszek. Wiele razy czytał i marzył o winie. Podobnie jak szklany przycisk oraz cytowane przez pana Charingtona urywki zapomnianych rymowanek należało do minionych, romantycznych czasów, które w najskrytszych myślach nazywał epoką szczęścia. Nie wiedzieć czemu, zawsze mu się wydawało, że wino ma wyjątkowo słodki smak, tak jak dżem jagodowy, i natychmiast działa odurzająco. Już przy pierwszym łyku przykro się rozczarował. Po latach picia ginu prawie wcale nie czuł smaku. Odstawił opróżniony kieliszek. Więc Goldstein naprawdę istnieje? Zapytał. Tak, istnieje i dobrze się miewa. Ale gdzie przebywa, tego nie wiem. A podziemie, organizacja, też istnieje? Nie jest po prostu wymysłem policji myśli? Nie, istnieje naprawdę. Nazywa się braterstwem. Nigdy nie dowiecie się o braterstwie nic ponad to, że istnieje i że do niego należycie. Zaraz do tego wrócę, spojrzał na zegarek. Nawet dla członków wewnętrznej partii nie jest rzeczą rozsądną wyłączać teleekran na dłużej niż pół godziny. Nie powinniście byli przychodzić tu razem i będziecie musieli wyjść oddzielnie. Wy, towarzyszko, skinął głową Julie, wyjdziecie pierwsza. Zostało nam 20 minut. Rozumiecie, mam nadzieję, że muszę was najpierw wypytać o pewne sprawy. Mówiąc najogólniej, co jesteście gotowi uczynić? Co tylko w naszej mocy, odparł Winston. O'Brien obrócił się nieco na krześle, tak że siedział teraz twarzą do Winstona. Prawie zupełnie ignorował Julię, jak gdyby uważał za rzecz oczywistą, że Winston mówi w imieniu obojga. Na moment zmrużył oczy. Zaczął zadawać pytania cichym, bezbarwnym głosem, jakby to była wielokrotnie powtarzana procedura. Litania pytań i odpowiedzi, których większość zna się z góry. Czy jesteście gotowi poświęcić życie? Tak. Czy jesteście gotowi mordować? Tak. Prowadzić akcje sabotażowe, w których następstwie setki niewinnych ludzi mogą ponieść śmierć? Tak. Zdradzić ojczyznę, współpracując z obcymi mocarstwami? Tak. Czy jesteście gotowi oszukiwać, dokonywać fałszerstw, szantażować, zatruwać umysły nieletnich, rozprowadzać narkotyki, zachęcać do prostytucji, szerzyć choroby weneryczne, słowem robić wszystko, co może przyczynić się do osłabienia i demoralizacji partii? Tak. Jeśli dla dobra naszej sprawy zajdzie na przykład konieczność oblania twarzy dziecka kwasem siarkowym, czy jesteście gotowi to uczynić? Tak. Czy jesteście gotowi zmienić swoją tożsamość i do końca życia pracować jako kelner czy doker? Tak. Czy jesteście gotowi popełnić samobójstwo, jeśli i kiedy wam polecimy? Tak. Czy jesteście gotowi rozstać się i nigdy więcej się nie widzieć? Nie, zawołała Julia. Winstonowi zdawało się, że czas płynie, a on wciąż się zastanawia. Przez moment miał nawet wrażenie, że odjęło mu mowę. Jego usta otwierały się i zamykały bezgłośnie, przymierzając się do odpowiedzi. Aż do chwili, kiedy się odezwał, nie wiedział, jaka będzie jego decyzja. Nie, stwierdził wreszcie. Dobrze, żeście mi powiedzieli, oznajmił O'Brien. Ważne jest, byśmy wiedzieli wszystko.